rzeczy, więc wstańmy i pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dajesz ludzi, którzy mają wizję. Za to, że dajesz ludzi, którzy są gotowi do tego, aby służyć Tobie, służyć innym. Że dajesz ludzi, którzy są gotowi tak naprawdę poświęcić swoje życie, dlatego żeby inni mogli poznać Ciebie. Panie, błogosławimy całą tą służbę, którą zajmuje się ta organizacja Wycliffe'a i ten SEAL. Błogosławimy, Panie, wszystkich tych, którzy zajmują się tłumaczeniami, którzy pracują nad tym, żeby inni mogli usłyszeć o Tobie, Panie. Panie, w ubiegłym tygodniu mogliśmy usłyszeć, że Ty przemawiasz sam, nawet bez użycia Biblii, bez użycia ludzi. Ale wiemy, że słowo pisane, że słowo mówione dociera też. I dlatego prosimy, Panie, daj jeszcze więcej mądrości, daj jeszcze więcej siły, daj jeszcze więcej też wsparcia takiego finansowego, bo wiemy, że to też jest potrzebne. Aby Twoje słowo mogło się rozwijać, aby Twoje słowo mogło być tłumaczone, aby Twoje słowo mogło docierać do wszystkich ludzi. Tak, aby stało się to, co zapowiedziałeś, że słowo będzie głoszone wszystkim narodom i wszystkim ludom, Panie. W Twoich to jest rękach i przynosimy przed Twój tron wszystkich tych, którzy się tym zajmują, Panie. I błogosławimy ich w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zanim zacznę, chciałbym jeszcze też pomodlić się o ten czas. I chciałbym pomodlić się fragmentem tej pieśni, którą dzisiaj śpiewaliśmy. Gdzie śpiewaliśmy o to, aby imię naszego Pana było święte, aby się święciło. Modliliśmy się o to, aby przyszło Jego Królestwo. Modliliśmy się w tej pieśni o to, żeby wola naszego Pana wypełniła się. Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Wierzę w to, że kiedy się gromadzimy, to gromadzimy się właśnie ze względu na naszego Pana i właśnie ze względu na Jego Królestwo. I też właśnie ze względu na to, że chcemy, aby Jego wola się wypełniała. Żeby Jego wola wypełniała się w naszym życiu, w życiu naszych znajomych, w życiu tak naprawdę całego świata. Bo świat bez Boga jest światem zgubionym. I świat, który nie zna Boga, nie ostoi się, bo tak mówi Biblia. Niech Twoja wola, Panie, się spełni w naszym życiu. Niech Twoje rządy, Panie, w naszym życiu będą tym, co rzeczywiście wypełnia nasze życie, Panie. Bo potrzebujemy tego, abyś nas prowadził. Potrzebujemy tego, abyś dawał nam światło. I potrzebujemy tego, abyśmy zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji trzymali się Twojego słowa, Panie. O to proszę. Amen. Zawsze zaskakuje mnie to, jak Bóg jest niesamowity. Słyszeliśmy dzisiaj, że może stawiać aniołów, że może komuś z dalekiej Ameryki dać wizję i on to rozszerzy właściwie na cały świat. Ale wielokrotnie słyszymy też słowa o tym, że są ludzie, którzy czegoś od Boga doświadczają. Że są ludzie, którzy doświadczają przede wszystkim tego, że kiedy Bóg przychodzi, to zmienia się całe życie. Nie wiem jak wasze, ale moje się zmieniło. Bo miejsce, z którego wyrwał mnie Bóg, raczej nie chciałbym do niego wracać. Bóg jest dobry, Bóg jest wielki i Bóg jest nieograniczony w tym, co robi. I zawsze jak mam kazanie, jak mam słowo, którym się mam dzielić, to Bóg mnie zaskakuje tym, co się dzieje wcześniej. Bo Staszek mówił o ufności. Dzisiaj w ten sposób zaczęliśmy nasze spotkanie. Fragmentem, który mówił o ufności do Boga. A ja dzisiaj chciałem mówić o ufności do Boga. Agnieszka mówiła o wizji. O tym, że Bóg czasami wkłada coś w nasze serce i jeżeli pozwolimy, aby On to rozkrzewił, to przynosi niesamowite efekty. A ja dzisiaj chciałem mówić o wizji. Kiedy się szykowałem do tego słowa, to miałem coś w sercu, spisałem to sobie i później, kiedy rozmawialiśmy w domu, o czym będę mówił, to usłyszałem, ale przecież to było w ubiegłą niedzielę. To już Dorota mówiła. Ja w ubiegłą niedzielę miałem szkołę niedzielną, więc nie miałem okazji, aby wysłuchać tego kazania. Ale niesamowite było to, że pewne pragnienia, które Bóg wkłada w nasze serca, kiedy Bóg przychodzi i mówi, co jest dla Niego ważne, to odbieram to nie tylko ja, ale odbieramy to na różne sposoby, odbierają to różni ludzie i to pokazuje, jak niesamowity jest Bóg. Jesteśmy różni, a jednak potrafi kierować nasze myśli, nasze pragnienia na rzeczy, które dla Niego są ważne. Ponieważ miałem dość dużo treści przygotowanej, to okazało się, że spokojnie mogę przyciąć tą treść i powiedzieć na zupełnie inny temat, o którym mówiła dzisiaj Agnieszka, o ufności i o wizji. I tym się chciałbym z wami podzielić. Dzisiejszy świat ma to do siebie, że się bardzo zmienia. To, co było wczoraj jeszcze jakąś taką sferą marzeń, to dzisiaj bardzo często już tego doświadczamy. Postęp techniki, postęp rozwój naukowy, rozwój... właściwie wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia, wszystko jest coraz bardziej dostępne, wszystko jest coraz bardziej takie szybkie. I my w tym świecie musimy żyć. I my w tym świecie musimy się odnajdować. My ten świat musimy częściowo rozumieć, bo chyba nie ma nikogo, kto wszystko jest w stanie zrozumieć. Ale ta działka, która nam przypada, musimy jakoś się w tym poruszać. I musimy się czuć w tym w miarę bezpiecznie, w miarę stabilnie, żeby to nasze życie było jakieś takie sensowne, żeby to życie było życiem, które przynosi radość, które daje nam jakąś satysfakcję, żeby to życie miało dla nas znaczenie. Bo kiedy życie traci znaczenie, to jest dość trudno. Nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, czy co pewien czas tracę głos. Dobrze mnie słychać. Okay. Świat dostarcza nam różnych rzeczy. Dostarcza nam tej zmienności, tej szybkości. Stajemy w sytuacjach, które tak z życiowego, z ludzkiego punktu widzenia są trudne, bo coś nam się nie udaje, bo tracimy kogoś bliskiego, bo tracimy pracę, tracimy stabilność życiową. Trafiamy na ludzi, którzy okazują się czasami inni niż nam się przedstawiali i na koniec bardzo źle wychodzimy na związku z takimi ludźmi. Życie dostarcza naprawdę trudnych chwil. I często mierzymy się z ciemnymi dolinami. Pewnie gdybym zapytał, czy mieliście kiedykolwiek w swoim życiu ciemną dolinę, może nie wszyscy, ale myślę, że większość z nas podniosłaby rękę. Bo jest to coś przypisane. Żyjemy w świecie, który odszedł od Boga. Jak pamiętam taką sytuację, kiedy się nawróciłem, byłem w liceum. I byłem w czwartej klasie tegoż liceum. I Bóg włożył w serce moje i w serce mojego kolegi pragnienie, żeby ewangelizować w tym miejscu. Mieliśmy takiego dosyć młodego katechetę, który tak naprawdę nie był katechetą, tylko był filozofem i etykiem, ale prowadził lekcje religii. Wydał zgodę, że w klasach, w których on ma zajęcia, możemy poprowadzić taką właśnie ewangelizację, takie spotkanie z młodymi ludźmi, żeby podzielić się z nimi Ewangelią. I ustaliliśmy pierwszy termin. Nie pamiętam, to była chyba pierwsza klasa. My byliśmy w czwartej, tak, to chyba była pierwsza klasa. Już właściwie mieliśmy wchodzić do klasy, a kolega mówi, słuchaj, ale ja z tobą nie idę. Trochę inne plany miał. Zostawił mnie właściwie przed drzwiami. No ale stwierdziłem, no jak już jesteśmy umówieni, jak już jesteśmy zapowiedziani, to zrobię to. Wszedłem, usiadłem sobie z przodu. Lekcja się zaczęła, ja już miałem zacząć mówić, bo katecheta oddał mi głos. I w tym momencie otworzyły się drzwi i weszła pani wicedyrektor i wszedł proboszcz jednej z większych parafii wrocławskich, któremu to liceum nasze podlegało. Zasiedli sobie na końcu, bo przyszli na wizytację. Ja tak stanąłem przed tą klasą i tak sobie myślę, no Boże, tego nie przewidywałem. Owszem, mam przygotowane, wiem, co chcę mówić, ale trochę inaczej to sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie, bo inaczej mówi się do młodszych, a inaczej mówi się do grona popartego tak zacnymi personami. I Bóg jakoś tak natchnął mnie, bo to nie było coś, co ja przygotowałem, ale natchnął mnie i zacząłem mówić od tego, że Bóg powołał nas do raju. Bóg powołał nas do raju. To jest niesamowita prawda, bo kiedy Bóg stworzył świat, to gdzie umieścił człowieka? Umieścił go w raju. Widzicie różnicę między dzisiejszym światem a rajem, prawda? Jest trochę inaczej. Jest trochę inaczej. Ale w tej całej sytuacji jedno się nie zmieniło. Bóg się nie zmienił. My się zmieniliśmy, świat się zmienił, okoliczności się zmieniły, ale Bóg się nie zmienił. Bóg nadal jest Bogiem mocnym. Bóg nadal jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg nadal jest Bogiem, który może przeprowadzić nas przez każdą ciemną dolinę. Nasze ewangelizacje wtedy w liceum zakończyły się tym, że kilka osób przyjęło słowo. I to było niesamowite. Widzieć, że życie młodych ludzi się zmienia. Nie wiem, gdzie są dzisiaj. Nie wiem, czy wytrwali. Ja dziękuję Bogu za to, że mnie dał siłę do tego, żebym wytrwał. Że jestem dzisiaj w miejscu, w którym On mnie postawił, do którego mnie doprowadził. Bo wierzę, że to jest dobre miejsce. Skoro Bóg nie jest Bogiem słabym, skoro Bóg nie jest Bogiem, który nas opuścił, skoro Bóg nie jest Bogiem, o którym Biblia mówi, że Jego ramię nie jest zbyt krótkie, aby wesprzeć, to, co Bóg wkłada w nasze serce, jeżeli idziemy za Nim, jeżeli chodzimy Jego ścieżkami, to Bóg da nam moc do tego, aby to się wypełniło. I ja tak naprawdę dzisiaj chciałem zacząć mówić o Dawidzie, bo on jest świetnym przykładem tego, że Bóg daje wizję, Bóg wkłada coś w serce. I nawet jeżeli nie wszystko idzie zgodnie z planami, nawet jeżeli nie wszystko się układa tak, jakbyśmy chcieli, nawet jeżeli nie zawsze widzimy wypełnienie Bożego Słowa, to zawsze możemy ufać. Zawsze możemy ufać. A komu ufamy? Ufamy temu, który nas stworzył? Ufamy temu, który dał nam życie? Ufamy temu, który nas zbawił, uwolnił? Ufamy temu, który jest ponad wszystko? Historia Dawida dla mnie jest niesamowita. Bo z jednej strony przyszedł... Ja nie będę dzisiaj czytał tej całej historii, bo trochę to za długie. Ale myślę, że zarys tej historii znamy wszyscy. Był król Saul. Król Saul zawiódł Boga. Bóg się od niego odwrócił i postanowił, że powoła innego króla dla Izraela. I przyszedł Samuel, przyszedł do Betlejem, żeby wybrać, żeby namaścić nowego króla, który będzie zgodny z Bożą wolą, który będzie człowiekiem miłym Bożemu sercu. I zrobił wybory mastera. Ten jest wysoki, przystojny. Ten jest postawny. Ten jest piękny, na pewno to będzie ten. A Bóg mówi nie, żaden z nich. I rozmowa Samuela z ojcem Dawida kończy się stwierdzeniem, czy masz jeszcze jakiegoś syna? Tak, mam, ale on zajmuje się rzeczami przyziemnymi. On jest za mały. Ja nie wiem, czy to jest zapisane w Biblii, ale podobno był rudy. A Izraelici raczej nie są rudzi. On nie pasował. I przyszedł Samuel i namaścił tego poniekąd dziwnego człowieka na króla nad Izraelem. Na króla nad Izraelem, który w tamtym czasie miał króla. Ja bardzo lubię historię i wiem, że jeśli było dwóch pretendentów do tronu, to rzadko kiedy kończyło się to dobrze dla jednego z nich. Bardzo często kończyło się źle dla obu, ale zawsze któryś coś tracił. Biblia opisuje nam, jak długo Dawid czekał na objęcie tronu. Jak długo Dawid był w ciągłym niebezpieczeństwie. Jak kawał świata zszedł, żeby się ukryć przed Saulem, który chciał go zabić. W całej tej historii na pierwszy rzut oka jedna rzecz nie pasuje. Bo jak to? Bóg przyszedł, namaścił przez proroka Samuela i później przez długi czas nic królewskiego w życiu Dawida nie było. Bo co to za królewskie życie w jaskiniach? Co to za królewskie życie, kiedy on i jego ludzie cierpieli głód? Co to za królewskie życie, kiedy tak naprawdę nie wiedział, co go czeka jutro? Prawda, że inaczej wyobrażamy sobie królewskie życie? I niewiele z królewskości na początku historii Dawida było. Raczej wszystko było zaprzeczeniem. Ale Bóg włożył w serce Dawida wizję. Bóg obiecał Dawidowi, że będzie królem nad Izraelem. Jak czytamy psalmy, to bardzo często Dawid zaczyna psalm od tego, że narzeka na swoją dolę, że skarży się Bogu, że przypomina Bogu o tych wszystkich niebezpieczeństwach, które na niego czyhają, że opowiada Bogu, jak mu jest źle. Po prostu, jak mu jest źle. Jak przechodzi przez tą swoją ciemną dolinę. Ale to, co mnie porusza w psalmach, to, że Dawid zawsze kończy, ale Tobie będę ufał. Ale to, co mnie porusza w psalmach, to, że Dawid zawsze właściwie kończy stwierdzeniem, że ale Ciebie, Boże, będę uwielbiał. Ale Twoje słowo będę rozważał dniem i nocą. Ale to Twoich dróg będę szukał i będę się ich trzymał. Właściwie każdy psalm Dawida kończy się uwielbieniem. Każdy psalm Dawida kończy się tym, że wie, od kogo zależy jego życie. Każdy psalm pokazuje, że Dawid nie bazował na swojej sile, ale po prostu szukał natchnienia, szukał siły, szukał zmiłowania, szukał pomocy u Boga, bo wiedział, skąd pochodzi jego życie. Zastanawiałem się, jak to jest. Czy Bóg nie może zrobić w ten sposób, znaczy Bóg może zrobić, ale dlaczego Bóg nie robi w ten sposób, że kiedy przychodzi z obietnicą, to od razu jest strzelanka. To od razu widać, że to słowo, z którym przyszedł, czy sam, czy przez Biblię w naszym wypadku, czy tak jak do Dawida przez proroka, Dlaczego nie jest tak, że Bóg od razu za tym staje, że okazuje swoją moc, że wszystko się od razu wypełnia i że wszystko jest tak naprawdę, jak być powinno według takiego naszego ludzkiego rozumienia? Dlaczego nie jest dobrze? I przypomniałem sobie historię Saula, który, kiedy został namaszczony na króla przez Samuela, właściwie zaczął od razu jako król. Zebrał armię, pokonał przeciwników. Nikt nie nastawał na jego życie, nikt nie próbował mu tego tronu odebrać. Ale Saul uznał, doszedł do takiego miejsca w swoim życiu, że uznał, że wie, co jest dobre i wie, jak powinno wyglądać jego życie. I tak naprawdę odwrócił się od Boga, bo przestał słuchać. Kiedy Saul nie miał parcia, nie miał potrzeby tego, żeby Bóg okazał przychylność, żeby Bóg okazał mu swoje wsparcie, swoją pomoc, to zaczął żyć po swojemu. Już nie czekał na proroka Samuela, żeby złożyć ofiarę, tylko złożył ją sam. Już nie poddał, tak jak mówi Biblia, klątwie wszystkiego tego, co zostało zdobyte w mieście, tylko te lepsze rzeczy wybrał, bo uznał, że wie lepiej. To, co przebija do mojego życia, do mojego rozumienia z Biblii, z tych wszystkich historii, bo akurat dzisiaj skupiłem się na historiach starotestamentowych. Ja celowo nie czytam tych wszystkich fragmentów, bo to są długie rzeczy. To jest to, że kiedy jesteśmy w trudnościach, jest takie staropolskie przysłowie, jak trwoga to do Boga. Kiedy jesteśmy w trudnych chwilach, to zawsze mamy dwie opcje. Albo obrazimy się na Boga i powiemy, że ty to wszystko zrobiłeś, a to chyba oznacza, że nas nie kochasz. A to chyba oznacza, że jednak nas opuściłeś, że jednak twoje słowo nie jest prawdą, że nie jesteś zawsze z nami i nie troszczysz się wcale o nas. Albo druga opcja. Zaczynamy jeszcze bardziej szukać tego, który nas stworzył. Zaczynamy jeszcze bardziej szukać odpowiedzi. Dlaczego? Co dalej? Jak mamy teraz żyć? Myślę, że wszyscy znamy historię Józefa, który miał wizję od Boga, a później wszystko układało się inaczej. Mojżesz. Chyba nikt poza nim nie był tyle czasu na pustyni. Mamy wiele w Biblii tak naprawdę historii, które mówią o tym, że kiedy Bóg daje wizję, to daje też siłę do tego, aby ta wizja się wypełniła. To daje też mądrość do tego, abyśmy przetrwali trudny czas, abyśmy szukali Jego dróg i abyśmy szukali Jego sposobów. Bo to w tym wszystkim jest najważniejsze, żeby szukać Jego sposobów. Nie naszych własnych możliwości, nie naszych własnych sił, nie naszych własnych pomysłów, ale żeby szukać Jego możliwości. W Księdze Izajasza jest taki fragment: wołaj do mnie, a odpowiem ci. Myślę, że to jest najlepsza zachęta od Boga. Jeśli z czymś się w naszym życiu zmagamy, jeżeli przechodzimy przez jakąś trudną dolinę, ciemną dolinę, jeśli tak jak Dawid zmagamy się z naszymi przeciwnikami, z okolicznościami, to Bóg nas zachęca: wołaj do mnie, a odpowiem ci. I tak naprawdę To wam chciałem dzisiaj przekazać. Ja wiem, że to nie jest jakoś nie wiadomo jak odkrywcze słowo, ale większość z was z widzenia, pamiętam od dawna, większość z was już długie lata chodzi z Bogiem. I zawsze jak przygotowuję jakiekolwiek słowo, to tak zastanawiam się, Boże, a może coś nowego dasz mi powiedzieć? A może dzisiaj będzie coś odkrywczego? A może dzisiaj powiem coś, czego jeszcze ludzie nie słyszeli? Ale trudno jest. Trudno jest wymyśleć coś nowego. Natomiast to, do czego Bóg mnie ostatnio przekonuje, to warto przypominać sobie rzeczy, które są podstawą. To warto przypominać sobie to, co jest fundamentem. Bo kiedy karmimy się Jego Słowem, kiedy przypominamy sobie Jego obietnice, kiedy wraca to do nas, to nabieramy przekonania, że to ma sens. Dawid nie na darmo mówił i pisał, że Boże Słowo rozważa dniem i nocą. Bo Paweł zachęca nas do tego, żebyśmy przemieniali nasze myślenie przez Boże Słowo. Dawid mnóstwo lat wcześniej odkrył tą Bożą metodę. Dlatego warto pamiętać o Bożych obietnicach. Warto je sobie odświeżać. Warto po nie sięgać. A przede wszystkim warto je brać i wszczepiać w życie. I dziękuję wam bardzo za wspólny czas, za to, że razem dzisiaj wielbiliśmy naszego Pana. Dziękuję za to, że mogliśmy wysłuchać słów zachęty od Józefy, od Agnieszki, od Staszka. Dziękuję grupie uwielbienia za to, że poprowadziła nas w tym, żebyśmy mogli zbliżyć się do naszego Boga. Bo to działa i to pomaga. Zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy nie zapominali o grupie uwielbienia i wspierali ich w modlitwie. Bo bardzo tego potrzebują. Ale zachęcam nas wszystkich do tego, żebyśmy nigdy nie zapomnieli o tym, że Bóg jest dobry. I że nawet jeżeli mamy ciemną dolinę, to warto kończyć tak, jak kończył Dawid. Ale będę Cię uwielbiał, ale Tobie będę ufał. Amen. Paweł chce mi mikrofon zabrać.
Witaj.